Pan Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę z wami być znowu tutaj, w innym trochę miejscu wprawdzie, ale to nie to miejsce decyduje o społeczności, ale Jezus Chrystus i Jego Słowo i wspólnota Ducha. Także pozdrowienia też Ciechanowo od braci i sióstr. Tak wyszedłem. Ja teraz, bo ta pieśń mnie sprowokowała, te pierwsze słowa, czyś Pan przychodzi, czyś gotowy, tak? I tam dalej w tych zwrotkach, czyś ty, prawda? Tak jak czasami ukrywamy się już za tymi sformułowaniami my, wy, prawda? I czy ty, czy ja jestem gotowy? Bo to jest to pytanie, które musimy sobie zadawać, badając siebie, do tego Słowo Boże nas nawołuje. Badajcie siebie, czy trwacie w wierze. Poddawajcie siebie samych próbie, bracia i siostry. I przypowieść o mądrych i głupich pannach. Puenta jest prosta. Czy jestem gotowy? Czy jestem mądry? Czy moja lampa świeci? Ale tu musimy naprawdę badać się solidnie, każdy siebie, ponieważ wiecie, że jak staniemy przy kimś, komu lampa świeci, to możemy nie zauważyć, że nasza nie świeci. Jak zdarzyło wam się kiedyś jechać samochodem w mieście oświetlonym, nie włączając świateł? Jedziemy, wydaje nam się, że wszystko świeci, nie? Możemy być w zborze, który świeci. No, was zbór ogólnie cieszy się w niektórych kręgach dobrą opinią, w niektórych może inaczej, może tak, ale ogólnie tak, darzymy sympatią i wiemy, że słowo tu głoszone jest i krzyż w centrum i możemy... Tak? Mieć poczucie, że moja lampa świeci, bo jestem w dobrym zborze. Ale to pytanie Chrystus kieruje indywidualnie do ciebie, do mnie. Czy twoja, nie czy twój zbór świeci? To jest na drugim tle. Ale czy twoja lampa świeci? Badajmy samych siebie, jak moje życie przed Bogiem cię wygląda. Czy mam ten zapas tej oliwy, czy prawdziwie... Tak jak śpiewaliśmy, Chrystus jest dla mnie wszystkim. Czy jeszcze są rzeczy, które wymagają korekty, wymagają porzucenia? Wszystko mi wolno, Paweł pisze, ale nie wszystko jest pożyteczne. To jest inne kryterium niż wszystko, w innym miejscu mi wszystko mi wolno, nie wszystko buduje, prawda? Ludzie sobie zadają pytanie, no przecież ja wszystko mogę, nie wszystko jest złe. No i jak tak powiemy sobie, no to się otwiera furtka do wielu rzeczy robienia w tym życiu. Ale czy to jest pożyteczne? To nie tylko chodzi, że to jest złe. Wiele rzeczy samych w sobie nie jest złe. Różne, tak, jakieś hobby, jakieś rzeczy, one nie są, nie niosą grzechów same w sobie, dlaczego z tego wszystko jest czyste. Ale czy to jest pożytecznie spędzony czas? Czy to jest właściwie wykorzystany czas? I tutaj już ta odpowiedź wobec niektórych naszych zajęć może być inna, tak? No, może to nie jest złe, ale pożyteczne to na pewno nie jest. Bracia i siostry, a my co? Jeżeli w naszym sercu jest pragnienie doskonalenia się, pragnienie też Kościoła żywego, to gdzie mamy tego wzorca szukać, jak nie wracać do pierwowzoru, do Słowa Bożego? Dzisiaj moda jest, żeby te wzorce gdzieś szukać w innym miejscu, tak? Na jedni na zachodzie, inni na wschodzie, a my wracamy do Słowa Bożego. Ja pamiętam, brat Waldemar też był na takim spotkaniu liderów, pastorów w Warszawie. Mowa była, co nowego tutaj możemy wymyśleć, żeby się Kościół rozwijał. I taki trochę zdegustowany tym i w sercu bolejący wstał. Mówię, bracie, siostro, ile ja widzę i patrzę w historię Kościoła, zawsze prawdziwa reforma Kościoła polegała na powrocie do Słowa Bożego, a nie na wymyślaniu czegoś nowego. No nie spotkało się to z zbyt dużym zainteresowaniem, ale no takie czasy mamy. Niemniej, jeżeli wiemy o tym, to tu szukajmy wzorca i dzisiaj też sięgnijmy do tego cudownego wzorca z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Od 41 wersetu, drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Apostoł Piotr po napełnieniu Duchem Świętym Dzień Pięćdziesiątnicy głosi płomienne kazanie, serca poruszone do tego stopnia, mówią, wystraszyć, co mamy czynić, żowie bracia, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, otrzymacie dar Ducha Świętego. I czytam od 41 wersetu. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Cudowny opis, na pewno byśmy wszyscy tego pragnęli, żeby takie rzeczy się działy. W Bożym ręku to wszystko jest, natomiast wierzę, że możemy wyciągnąć lekcję, co my możemy robić na podstawie tego słowa, na pewno do czego Bóg od nas oczekuje. Przede wszystkim widzimy, że ci, co trwali, to kto to był? Ci, którzy przyjęli słowo Jego. W innym tłumaczeniu jest naukę Piotra, to co głosił. Nawrócili się, pokutowali. Do nich adresuje się nauka Chrystusa i nauka apostolska. Co znaczy przyjąć słowo, też przyjąć naukę? Chodzi o coś więcej niż termin dzisiaj, który powszechnie gdzieś tam się pojawia, przyjąć Pana Jezusa do serca. Jezus Chrystus to jest Słowo Boże, a Słowo stało się ciałem. Oni nie przyjmowali słowa, że wychodzili teraz na środek, przyjmujecie słowo do mojego serca i Piotr się... Nie, słuchając Piotra, w ich sercach rodziła się wiara w to, co on mówi. I stąd reakcja, co mamy czynić. Wiara w sercu w to, co jest głoszone. To jest przyjęcie nauki, przyjęcie słowa. Poprzez wiarę w to, co się słyszy, co płynie od Boga. I ci prawdziwie nawrócili się i czytamy o nich, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jeden werset, a ile nauki? Trwali w nauce apostolskiej. Nie w nauce, znowu, jakichś nowych naukach, nie szukali czegoś nowego, ale trwali w nauce apostolskiej. Apostoł Paweł pisze na podstawie Apollosa i siebie, żebyście nie rozumieli nic ponadto, co napisano. Czyli nie wykraczali poza naukę. Ale też w innym miejscu pisze, kiedy rozstawał się ze starszyzną efeską, że nie jestem winny niczyjej krwi, tak? Ponieważ całą wolę Bożą wam głosiłem. Czyli nic nie ująłem z tej nauki. Nie pominąłem tematów, które mogłyby być trudne. Mogły mnie narazić na utratę waszej sympatii. Tak, mogły być niewygodne. Nie, całą wolę wam głosiłem. I w wielu miejscach, w jego listach widzimy, że tego się trzyma. Mówi, nie łudźcie się. Cudzołożnicy, mężołożnicy, zabójcy, kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Mówił prawdę ludziom. I tak w takiej nauce apostolskiej chcemy trwać, która trzyma się Bożego Słowa, nie wykracza, ani nic nie ujmuje, ani też nie dodaje, ani nie szuka tam nie wiadomo jakiej głębi. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, że żebyście nie rozumieli nic ponad to, co tutaj do was piszemy, prawda? To jest... Już to przeczytam. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie. I co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Nie ukrywamy tam jakiegoś dna wielkiego. Nie musicie nie wiadomo co tam kopać, żebyście to, tylko tego się trzymali, co jasno z tego wynika. A często człowiek ma największy problem, wiecie, z tym, co oczywiste, co proste, tak? Ucieka od krzyża, od zaparcia się siebie, od porzucenia świata, a będzie wchodził w nauki nie wiadomo jak głębokie, jak wydziwione i będzie kopał, będzie studiował greka, hebrajski, tak? Paweł pisze, naprawdę my nie piszemy jakimś szyfrem do was, żeby może któryś ambitniejszy zrozumie, nie? Nie. Chcemy wam jasno wykładać, te prawdy Boże. Przecież tak jak Chrystus mówił w prosty sposób, oczywiście dla wielu było to zamknięte, ale to nie dlatego, że mieli za małą szkołę, słabe wykształcenie. Nie, przez zatwardziałość serca nie mogli zrozumieć nauki naszego Pana. I my dzisiaj tak powinniśmy podchodzić do nauki apostolskiej. Ale trwanie w nauce apostolskiej to coś więcej, bracia i siostry, niż słuchanie dobrych kazań, uczestnictwo w zgromadzeniu, gdzie ta nauka jest zgłoszona, czy studiowanie Biblii. Trwanie w nauce apostolskiej to, Boże Słowo mówi wyraźnie, posłuszeństwo Słowu Bożemu. To o to Bogu idzie. Możemy mieć naprawdę teologię, doktrynę, że mucha nie siada. Ale trwać w niej to jest tak samo jak Pan Jezus powiedział: idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać tego, co wam, wszystkiego, co wam przykazałem. Czym innym jest nauczyć się wszystkiego, co Pan Jezus przykazał, a czym innym jest nauczyć się przestrzegać. To może być na przykładzie różnych przepisów, które nas teoretycznie obowiązują, na przykład przepisy BHP, tak? Może w zakładach nieraz mieliście wykłady i wiecie, że rzeczywistość zupełnie odbiega od tych wytycznych, przepisów, ustaleń, ale Bóg chce, żebyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Bądźcie wykonawcami słowa. I o to idzie, jeśli chodzi o trwanie w nauce apostolskiej. W całej nauce apostolskiej, tak jak Pan Jezus mówi, nauczaj wszystkiego, co wam przekazałem. Czyli znowu, nie pomijamy. I ta nauka apostolska dzisiaj nie jest wygodna, dlatego nie wiadomo, sięga się po coraz jakieś dziwaczniejsze rzeczy, bardziej, bo jest skomplikowane. Bo ta nauka apostolska mówi, żeby mężowie miłowali żony, żeby żony były ciche, pokorne, nad mężów się nie wynosiło. Mówi o nakrywaniu głów. To jest nauka apostolska, w niej trzeba też trwać. Oczywiście mówi tak samo o przebaczeniu, o konieczności porzucenia grzechu, uświęcenia. To jest nauka apostolska. I ją mamy i poznawać, i stosować. I ci ludzie trwali, to co rozumiemy, trwali w nauce apostolskiej, czyli żyli tak, jak ta nauka mówi. O to Bogu chodzi. Tu nie ma, Boże Słowo nie daje złudzeń. Pan Jezus mówi: głupi człowiek, który słucha, a nie wykonuje. Mówi, ten buduje na piasku. A mądry ten, który słucha i wykonuje, ten przetrwa burze, wichry, bo ten buduje na skalę. I to o takie trwanie w nauce apostolskiej musimy zabiegać w swoim życiu. Dalej czytamy, że trwali we wspólnocie. I znowu, trwanie we wspólnocie to coś więcej niż bycie w zborze. To coś więcej niż przychodzenie na zgromadzenie. To coś więcej, jak w niektórych przypadkach, pełnienie jakiejś roli w zgromadzeniu, jakiejś stałej funkcji, chociaż każdy z nas ma jeszcze jako część żywego Kościoła ma swoją rolę i jeżeli w nim jest życie, to Bóg przez niego może posługiwać też innym. Trwanie we wspólnocie to naprawdę coś o wiele głębszego. To dzielenie życia ze sobą. Tego nie załatwi zgromadzenie, czy niedzielne, czy wtorkowe, czy jakikolwiek inny dzień. To jest to wspólnota serca, która się rodzi na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I tą wspólnotę się ma, nieraz się jedzie, spotyka się kogoś po raz pierwszy w życiu wierzącego osobę 500 kilometrów dalej, czy w innym kraju i nagle rodzi się wspólnota serca, miłość. A siedzisz obok kogoś 5-10 lat w tym samym zborze i nie ma tej wspólnoty. Jan pisze, jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, to mamy społeczność ze sobą. Ta wspólnota rodzi się, kiedy chodzimy w czystości serc, kiedy chodzimy blisko Chrystusa, to z Niego to wypływa. I my nie mówimy o relacjach towarzyskich, bo ludzie nawiązują na poziomie zborów często kontakty na płaszczyźnie zupełnie ludzkiej, które mogą być jakimś dodatkiem, ale to nie jest wspólnota, o której tu czytamy, wspólnota ducha. Mają wspólne zainteresowania, mają wspólne zawody, podobny poziom dochodów, wiek, tak? I jakoś tak się sympatycznie dobiorą do siebie, tak jak ludzie w świecie też mają takie społeczności ze sobą. przyjaciół, znajomych, z których się dobrze czują. Tu chodzi o coś głębszego, wspólnotę, która zakorzeniona jest w Bogu i wtedy te granice znikają, bracia i siostry. Tak jak Paweł mówi, nie ma Żyda ani Greka, ja wierzę, że wtedy młody może usiąść ze starym, siostra z bratem oczywiście, wiadomo, w pewnych okolicznościach może też mieć społeczność głęboką w Bogu i dzielić ją. Nie ma kobiety ani mężczyzny, bo Chrystus jest centrum. O taką wspólnotę walczymy. I wtedy mówię, nie potrzeba tych podziałów. Dzisiaj musi być dla młodzieży taka muzyka, dla tych tak, tak. To wszystko wynika z duszewności ludzkiej. Chrystus jest jeden. On nie jest jakiś podzielony dla innych. I tak jak mówię, jeżeli prawdziwie Jego szukamy, to jeszcze bardziej młodzież powinna zabiegać o społeczność ze starszymi. Weźcie w świecie, przykład ze świata. Młody piłkarz, który trenuje, gdzie jego marzeniem by było zagrać? Z juniorami? 18-latek? Nie, on by chciał z tymi mistrzami, żeby on chociaż na ławce rezerwowej przy nich, chociaż posłuchać w szatni, jak na treningu z nimi się znaleźć. Chciałby ktoś z was kiedyś przeniesiony, w cudzysłowie mówię to, zostać przeniesiony i spędzić godzinę na modlitwie z naszym Panem, czy z apostołami? Ja bym chciał, no wierzę, że tam nauka dla mnie. Młody koń uczył się chodzić przy starym w zaprzęgu zawsze. Kiedy jest wspólnota Chrystusowa, naprawdę to jest realne i to jest możliwe. Bracia i siostry. Trwanie w tej wspólnocie to oczywiście też wyzwanie. Bo jak się jest blisko siebie, żyje się na co dzień ze sobą, no to normalne, że dochodzi do jakiegoś tarcia, prędzej czy później. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie człowieka drugi człowiek wygładza. Tak jak w małżeństwie. Pobieramy się w miłości, a później nagle jakieś rzeczy wychodzą, które wymagają rozwiązania, korekty. I trwanie we wspólnocie to nauka też przebaczenia, mówienia sobie prawdy, mówcie prawdę jedni drugim, miłości. To umiejętność też powiedzenia sobie przepraszam. Bo to nie zawsze my przebaczamy, ale czasami my jesteśmy po tej stronie, która musi powiedzieć wybacz mi, no powiedziałem niepotrzebnie, źle się zachowałem, źle coś zrobiłem. To też jest element doskonalenia się i bardzo ważny element zachowywania wspólnoty, żeby, wiecie, to nie było sztuczne, tylko prawdę, żeby przepływało. Wiele małżeństw, mężczyźni mają kłopoty, żeby przeprosić żonę swoją. Będą chodzić wokoło, kwiatki kupią, jakimś dobrym uczynkiem, wiecie, tak jak religijny człowiek próbuje jakimiś dobrymi uczynkami przed Bogiem załatwić sprawy, gdzie Bóg mówi pokuty, chce skruchy serca. Tak samo naprawdę przejaw skruchy, szczerego słowa przepraszam, wybacz mi, źle postąpiłem, źle się zachowałem, źle coś powiedziałem, naprawdę otwiera przestrzeń do głębszej relacji niż 100 pięknych gestów, które jakby nie mają za sobą takiej postawy. Także to trwanie we wspólnocie to potrzeba pokory też wzajemnej. Przeobleccie się w szatę pokory. Bez tej pokory trudno będzie nam zachowywać tą wspólnotę. Ludzkie ja, kiedy będzie miało możliwość dochodzić do głosu i nie będzie szlifowane, prędzej czy później będzie niszczyło tą wspólnotę. Także widzimy głębokość tych słów tutaj, tak? Dla nas, tego wyzwania. Trwanie we wspólnocie. To jest odpowiedzialność każdego z nas, bracia i siostry. I to chodzi o coś więcej niż przychodzenie na zgromadzenia, spotykanie się okolicznościowo raz na jakiś czas. Tak jak powiedziałem, dzielenie życia, ale też w sposób transparentny, że ja nie mam nic do ukrycia w tym życiu. Tak, że moje życie dla brata jest otwarte. Moja komórka, moje SMS-y, moje maile. Oczywiście no, nikt nie będzie komuś tam wchodził, ale jestem transparentny, jestem tak do dyspozycji. Ja nie mam podwójnego życia. A jeżeli coś mam takiego, to po to się otwieram, żeby brat zwrócił mi uwagę. Jestem gotowy przyjąć napomnienie, korektę. I nie obrażam się, bo chcę się doskonalić. A nie bo muszę się moje życie, co tu się wtrącasz. Także to chodzenie w świetle, poddawanie światłu Bożemu naszego życia i w tej postawie pokory pozwala być w tej wspólnocie i zachowywać. I dalej czytamy: trwali w łamaniu chleba. To też na większe wyzwanie niż spożycie wieczerzy w umówionym terminie, w niektórych zbożach co tydzień, w innych co miesiąc, tak? Inni jeszcze inaczej mają. Paweł, nawiązując do wieczerzy w liście do Koryntian, mówi, aby każdy siebie badał, jak spożywa ten chleb, jak pije z tego kielicha. I to jest to trwanie w łamaniu chleba, tak? Że ja nie czekam na załatwienie spraw, bo za miesiąc przebimbałem, ale jutro wieczerza. To muszę, lecę, przeproszę. Nie. Trwajmy tak w łamaniu chleba, żebyśmy mogli codziennie przystępować. Jeżeli coś się wydarzy, Boże są mi, Jan pisze, daje nam naukę po to, żebyście nie grzeszyli. A jeżeli ktoś zgrzeszy, jeżeli coś się przydarzy komuś, jest przebaczenie, jest orędownik, załatw sprawę, oczyść od razu. To nie cykliczność wieczerzy ma o tym decydować, ale bojaźń Boża w sercu człowieka i to nas ma czynić gotowymi do łamania chleba o każdym czasie. Także zachęta do trwania w czystości, do trwania w świętości, badania swojego życia pod tym kątem. I dalej czytamy: trwali w modlitwach. I znowu to coś więcej niż przyjście na spotkanie czy modlitewne, czy na zgromadzenie. W zasadzie nie było podziału na spotkania modlitewne czy niemodlitewne. Zbór, jak się zgromadza, winien się modlić do Pana. Ale samo bycie na zgromadzeniu to nie jest jeszcze trwanie w modlitwie. Same pomodlenie się od czasu do czasu to też nie jest trwanie w modlitwie. Paweł pisze: bez przestanku się módlcie. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, żyjąc tym cielem, nieustannie się modlić, tak? Nawet nasze myśli muszą się nieraz koncentrować na pracy, na różnych rzeczach, czy jak jedziemy samochodem i tak dalej. Ale Boże Słowo nawołuje nas do życia przesiąkniętego modlitwą, pełnego modlitwy. To nie jest jakiś dodatek, tak? Ale naprawdę to jest coś, co wypełnia nasze życie. Zbór Boży był przepełniony modlitwą, bo nasz Pan był przepełniony. Jego życie było przepełnione modlitwą. I widzimy później apostołów, ich oddanie się modlitwy. Paweł pisze: modlę się w błaganiach, w modlitwach, dzień, w noc. Widzimy człowieka oddanego modlitwie. Nie każdy z nas jest powołany do takich poświęceń z racji jakichś ziemskich ograniczeń. Ale Paweł pisze, żebyśmy wykorzystywali czas. Inne tłumaczenie jest: wykupywali czas. Wiecie, żeby coś kupić, to co trzeba zrobić? Zapłacić. Zapłacić cenę. Nie? Z czegoś zrezygnować w tym przypadku. No nie ma innej możliwości, nie ma innego wyjścia. Doba ma 24 godziny. Nie rozszerzymy ją, żeby tam wszystko zmieścić, co byśmy nie zapragnęli, i jeśli chodzi o doczesność, i jeszcze dla Pana coś zostawić. Nie. Najpierw szukajmy Królestwa Bożego. Niech modlitwa będzie naszym priorytetem i do tego się zachęcajmy, dyscyplinujmy. A dzisiaj szczególnie zaniedbana jest modlitwa w komorze Kościoła. Świat w tej komorze otwiera ci takie możliwości, internet, tak, telewizja, fajnie, ciepło, że wiecie, uwaga bardzo szybko może odlecieć. I aby zbór prawdziwie mógł trwać w modlitwie, potrzebuje każdy z nas trwać w modlitwie. Stan modlitwy zboru będzie wypadkową życia modlitwy każdego z nas. I oni trwali w modlitwach. Jak kiedy czytamy dalej dzieje, widzimy, jak wielkie rzeczy Bóg czynił. I dalej wszystkie dusze były ogarnięte bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Tego byśmy pragnęli. Zwróćmy uwagę, że to się działo za sprawą apostołów też, tak? Że to nie każdy nie wiadomo co czynił. Oczywiście Bóg i Filipa wykorzystał i Szczepana potężnie i każdego może. Przemawiał cudownie do Ananiasza, kiedy nawracał się apostoł Paweł. Używał różnych uczniów, różne uczennice, jak Tabida do różnych posług. Ale namaszczenie spoczywało na apostołach, bo im powierzono przekazanie ludowi nauki. Bóg potwierdzał naukę tymi znakami, cudami, a nie uatrakcyjniał życia Kościoła, słuchajcie. To nie temu służyło. Czytamy, że oni szli, głosili, a Pan potwierdzał ich słowo. I to temu przypisane są znaki cuda w szczególności. Bóg zawsze je może czynić, ale one mają towarzyszyć prawdziwej nauce apostolskiej, która jest kontynuuje naukę Jezusa Chrystusa. A wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Widzimy, że to trwanie w nauce apostolskiej, trwanie we wspólnocie, trwanie w modlitwie, w łamaniu chleba, to zaowocowało wspólnotą nawet na poziomie dóbr materialnych, że ludzie przestawali, wiecie, przywiązywać wagę. Twoje jest moje jest twoje, potrzebujesz, masz. To nie było jakieś prawo, to się wytworzyło taka głęboka wspólnota serc. Kiedy się to próbuje czynić odwrotnie przez prawo, no to mieliśmy komunizm, który chciał zapożyczyć taki pomysł na społeczeństwo, nie? Wszystko wspólne, dobra wspólne, dzielimy się wszystkim porówno. Bez przemienionych serc to jest niemożliwe. Ale kiedy serca są przy Chrystusie, trwają we wspólnocie, to ja naprawdę wierzę, że kieszeń, jak się nawracają serca, to i portfel. To jeżeli brat widzi brata czy siostrę w potrzebie, wyciągnie tą rękę. Tak? Wyciągnie, da od siebie swoje jakieś zasoby i jego zasoby są do dyspozycji kogoś innego czy zboru. I to powinno być w sposób naturalny. Naprawdę nie trzeba litery dziesięciny. Nie trzeba nie wiadomo jakich nauk. Jeżeli widzisz brata w potrzebie czy siostry i jesteś blisko Boga, trwasz we wspólnocie, w naturalny sposób będziesz chciał pomóc. I to się zrodziło ze wspólnoty ducha, a nie nigdy nie odwrotnie, nigdy nie inaczej. To jak jakieś nieraz sekty próbują coś takiego tworzyć poprzez zewnętrzne nakazy i to nigdy nie wypala. Ale kiedy jest ta wspólnota, jest ta bliskość serc, jest bliskość Boga, trwanie razem w społeczności, wierzę, że też dzielenie się dobrami materialnymi nie stanowi problemu. Bo ja trwam, jeżeli trwam z bratem we wspólnocie, to ja wiem, że on mnie nie kantuje. Ja wiem, że jego może więcej kosztować podzielenie się potrzebą swoją, bo on by nie chciał być dla nikogo ciężarem. Ostatnią rzeczą, jaką by zrobił, to by pożyczył. Tak wierzący, ale no życie nas doświadcza, czasami pokory Bóg nas uczy, ale ja mam pewność do takiego brata. Tak? A nieraz spotkałem czasami różnych ludzi po zborach, którzy bardzo lubili pożyczać. Gorzej mieli z oddawaniem. Wiecie, jaki to kwas później się rodził, bo nieraz niedojrzali wierzący też, pożyczyli z serca, z miłości. Mija, tam ktoś się zobowiązał do terminu, termin mija, ani me, ani be. I tak nie wiadomo, mam pożyczać, nie spodziewa się zwrotu, prawda? No ale z drugiej strony Boże Słowo mówi, nikomu nic, nie bądźcie dłużni. Kiedyś miałem taką osobę i jakby naprawdę bez zahamowań mówię, siostro, powiedziałaś słowo, mija termin, nie chodzi o te pieniądze. Nie chodzi mi o twoje pieniądze, ja chcę ci je darować, ale nie możesz tak postępować. Jeżeli tutaj na gruncie zboru ty tak postąpisz, to jak w świecie, jakie ty świadectwo wydasz z taką postawą. Nie musimy, słuchajcie, diabłu się dać zaszantażować. Też musimy być trzeźwi. Ale mówię, kiedy jest wspólnota, to te rzeczy powinny być eliminowane i takich postaw nie powinno mieć miejsca. Serce wtedy szczerze daje i dzieli się. Codziennie też czytamy, jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Wspólnota polega też na tym, że chcemy się spotykać. Nie? I to też nie był nakaz, że codziennie ustalamy, musimy się spotykać, bo taki jest wymóg formalny. Musimy listę obecności odhaczyć. Nie, po prostu chcemy się spotkać ze sobą. Codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Wtedy jeszcze była świątynia, wiemy, łamiąc chleb po domach, także tak samo to życie w tych mniejszych grupach funkcjonowało i też tam Chrystus był i w domach, w centrum, nie tylko w świątyni w cudzysłowie, nie tylko na zgromadzeniu, ale ta wiara też żyła w ich domach. Bracie i siostry, dzisiaj świątyni nie ma, mamy miejsca zgromadzeń, ale nie przywiązujemy zbytniej wagi do nich i dla mnie nie ma tu żadnej różnicy, czy tutaj się spotkaliśmy dzisiaj, czy na Grunwaldzkiej, to naprawdę nie ma znaczenia i nie przywiązujmy, mówię, żadnej jakiejś wagi do miejsc, nie nadawajmy im jakiegoś uświęceniowego charakteru samemu miejscu. To lud ma przyjść się święty zgromadzić. Czy on się zgromadzi w takim pomieszczeniu, czy w takim, to czy w piwnicy, czy w domu, czy ma swoje miejsce zgromadzeń, to jest rzecz zupełnie, zupełnie wtórna. Pan powiedział, kamień na kamieniu, nie pozostanie. Mówiąc o świątyni, pamiętajmy, że też na tej wyremontowanej, ładnej, niedługo co będziecie, też kamień na kamieniu tam za dużo nie zostanie, więc jak coś tam nie wyjdzie, to fachowcowi, to nie ma się co tak przejmować i denerwować. Jest radość wtedy. Przyjmowali pokarm z weselem, w prostocie serca. Jak jest wspólnota, jest wiara, tak? Jest zdrowa nauka, Kościół żyje w modlitwie, serca dla siebie nawzajem otwarte, do dzielenia się, ożywieni jednomyślnością, jednomyślni. Tak? Dzisiaj to też jest ważne, ta jednomyślność, słuchajcie. I to chodzi też o coś więcej niż o jednakową doktrynę. Ona jest ważna, nauka jest ważna, ale można mieć jednakową naukę i wcale nie być jednomyślnym. Chodzi o jednomyślność na poziomie serca, na poziomie tych postaw Chrystusa, których nas naucza. Żebyśmy tu mieli jedne dążenia, tak, żeby być jak On, żeby stawać się coraz bardziej Jemu podobnym i w miłości, w cierpliwości, w nadziei, w wierze, w pokorze, w prawdzie się umacniać. Tu, żebyśmy byli zjednoczeni. Tu nie ma miejsca na różnorodność. Dzisiaj dużo jest takiej mody trochę, różnorodność, tak? Jesteśmy wszyscy różni. Oczywiście w tych zewnętrznych rzeczach tak, ale jeżeli skupimy się na Chrystusie, to jest miejsce na jedność, jednomyślność, a tamte rzeczy muszą schodzić w cienia, nie różnorodność przysłania tak naprawdę Chrystusa i jedność, która jest w Nim. Chrystus mówi, modlę się Cię, żeby ci, którzy mi dałeś, żeby byli jedno we mnie, tak jak ja w Tobie. No jaka była jedność między Chrystusem a Ojcem? No tu się zgadzam, ale tutaj to trochę nie, prawda? Tu Twoja wola, ale tu moja. Nie, tam to się harmonizowało doskonale. I kiedy im serca nasze bliższe będą Chrystusa, tym ta jedność będzie głębsza. Ponad doktryny. I czasami spotykasz się też z bratem z innego zboru, z innej denominacji, i on jakby no wyrósł w pewnej nauce, pewne rzeczy są różne, ale mam jedność z nim głębszą na poziomie serca niż z kimś, kto pozornie ma naukę taką samą, ale widzę, że jego serce gdzie indziej gdzieś płynie, błądzi i nie możemy się dogadać. Także dążmy do tej jedności, trwajmy. Ona jest w Jezusie Chrystusie, tylko ją trzeba pielęgnować i ten czynnik ludzki eliminować, aby ją zachowywać. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Obyśmy mogli też doczekać takich czasów, choć wiemy, że Pan nas raczej ostrzega, że ostateczne czasy będą się cechowały osłabieniem wiary, osłabieniem miłości, rozmnożeniem bezprawia. Teraz, czy ty jesteś gotowy, czy ja jestem gotowy? Pilnujmy się, bracia i siostry, trwając w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. A resztę należy do Pana. Amen.
Chwała Bogu, drodzy bracia, siostry, zgromadzeni. No tak, Przemek zapomniał jeszcze przekazać pozdrowienia z Niemiec, skąd w zasadzie przyjeżdżamy. W tych ostatnich naszych paru dniach każde następne zgromadzenie jest od kilkaset kilometrów dalej. Więc na wasze chyba mieliśmy najdalej tak naprawdę do przyjechania. Ale dziękujemy Bogu za to, że możemy być pośród was. Dlatego, że w tej rzeczywistości duchowej dzieje się cudowne dzieło. Dokonuje się budowanie ciała Jezusa Chrystusa. I o tej społeczności, o której mówił też Przemek, to musi stać się coś dla nas bardzo niezwykłe. To musi być coś niezwykłe. Ta budowla wznoszona teraz, duchowa, ciało. Tam jest napisane, jaki jest warunek budowania tego ciała. Ono musi być spojone i związane. Wiecie, że bez tego spojenia i związania nie ma budowania? Nie ma bez spojenia budowania. Jeżeli ktoś kiedyś budował dom, niech spróbuje cegła na cegłę postawić i coś zbudować. Bez spoiny. Po prostu się nie da. I w Kościele dokładnie jest tak samo. Jeżeli nie ma tego spojenia jeszcze, wiecie, ono się na różnych obszarach to spojenie przejawia, bo ktoś na mnie popatrzył nie tak jak trzeba i już zerwane. Bo ktoś coś powiedział i już nie ma spojenia, już nie ma więzów. I to jest bardzo ważne, to zależy od nas. Od nas zależy, czy to spojenie i to związanie jest. Czy ja sam siebie przywiązuję do Kościoła? Nikt mnie nie przywiąże, drodzy. Chrystus, co już miał zrobić, zrobił, dokonał, dzieło zostało wykonane na krzyżu. Jakby czasami człowiek chciał jeszcze coś tam na Boga, może Bóg chce, nie daje, nie wiem co tam. Wszystko, co mógł, dał. Dzisiaj już sprawa leży po stronie człowieka. Takie to dziwne może, co? Nie ma na kogo zrzucić. Więc pytanie, czy ja przywiązuję moje serce do Kościoła? Czy ja związuję się? Czy ja chcę być spojony? I to jest, drodzy, walka każdego dnia duchowa. Dzisiaj takie do myślenia mi coś dało. Waldek wchodzi na górę do domu, patrzy na siebie, mówi, ubrudziłem się. Tutaj gdzieś na rękawie może z tyłu dotknąłem się. Budowa na dole. Wiecie, to mi dało takie myślenie, że nasze życie jest taką budową. Wiecie, a Słowo Boże mówi tak. Paweł mówi do Tymoteusza, cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz, bo żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. I to jest dla mnie, drodzy, niezrozumiałe, że Kościół duchowy dzisiaj prosi o błogosławieństwo w doczesnym życiu. Bardziej niż wszystkiego innego, o czym jest słowo mówi, duchowego błogosławieństwa, że to otrzymaliśmy w Chrystusie, duchowe błogosławieństwo. A w doczesnym poprzestawajmy na małym. Na małym poprzestawajmy. I się rodzi nieporozumienie. I zaczynamy występować przeciwko Bogu. Bo Bóg nam daje siłę do poprzestawania na małym, a my chcemy więcej i chcemy, żeby błogosławił nas w tym, co więcej, a nie w tym, co mniej. I zaczynamy się rozmijać z Panem. Ale drodzy, chcę jeszcze wskazać to, co jakiś czas temu bardzo mocno mnie też poruszyło właśnie w pierwszym kościele. Ja dlaczego chcę powiedzieć, dlaczego my dzisiaj, jakie są oznaki naszej słabości, że my dzisiaj nie jesteśmy duchowymi ludźmi. Przepraszam, że może tak mówię do nas wszystkich, może o sobie powinienem tylko tak powiedzieć, ale Kościół nie jest duchowy. Ja chcę powiedzieć, dlaczego nie jest duchowy Kościół. Kiedy nasi bracia pierwsi właśnie powołani w Chrystusie, oni musieli podejmować różne wybory. I różne sytuacje przychodziły do ich kościoła, do ich zboru. Różne, naprawdę różne. jedną z pierwszych, jaką musieli podjąć, może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych, jaką musieli podnieść, to przyszedł, wiecie, wróg, który chciał pozbawić ich mocy. I w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy taką sytuację, że wszczęło się szemranie helenistów, że zostały zaniedbane wdowy. Sprawa słuszna. Sprawa słuszna. Wiecie, gdyby nie to szemranie, to by można było powiedzieć, no faktycznie coś z tą sprawą trzeba po Bożemu zrobić i Bóg pokazuje na jedną rzecz, ale sprawa szemrania jest tutaj bardzo istotna. Dlatego, że Bóg nie przez szemranie działa. Jest napisane, pośród rodu złego macie być czyści, święci, nieskalani. Oni szemrzą, a wy nie możecie. To jest niedozwolone w Kościele. Po prostu w Kościele tego nie ma. W ciele Jezusa Chrystusa. I oni stają przed dylematem, co mamy zrobić. Widzicie, dla mnie tak bardzo mocno Duch Święty przemówił do mnie przez tą sytuację. Dzisiaj Kościół stoi przed dużo, powiedziałbym, mniejszymi dylematami. Tam chodziło o sprawę świętą, usługiwanie przy stołach, zaniedbywane wdowy. Ale co mówią pierwsi uczniowie? Co mówią apostołowie? Co mówi Kościół? Nie jest rzeczą dobrą, żebyśmy zrezygnowali z modlitwy i z usługi słowem. Nawet dla tak wydawałoby się świętej sprawy. Dzisiaj, drodzy, jest zupełnie inny podstęp diabelski. Trochę pieniędzy. Pokaże diabeł trochę pieniędzy i już człowiek leci. I koniec. I modlitwa, i Słowo Boże, wszystko już jest w gruzach. Nie ma czasu. A tam oni, stojąc w Duchu Świętym, powiedzieli, nie ustąpimy. Nie, nie, to nie jest rzecz dobra, żebyśmy ustąpili. Chociaż 7 dni się spotykali na łamaniu w prostocie serca, zwiastowali słowo, modlili się 7 dni. Co tam 1 dzień? Niech będzie ich 6, też wystarczy. W Duchu Świętym takich decyzji się po prostu nie podejmuje. Bo ten oręż, który dał nam Bóg, modlitwa i Słowo Boże, to jest to, co jest naszą mocą i co zwycięża złego. I kiedy my ustępujemy dla różnych spraw, drodzy, dla różnych spraw. Ja już pomijam kwestie, że nam się nie chce po prostu. Ja już te kwestie pomijam, ale często tak bywa, że człowiekowi po prostu się... On jeszcze z tym jeszcze nie zaczął walczyć, że mu się nie chce. No nie chce się, mnie się nie chce i wielu się nie chce, ale z tym po prostu trzeba walczyć. Walczyć. Jak czytamy w listach, jak Paweł mówi o godnym życiu powołania Ewangelii Chrystusowej, to on tam mówi, staczając ten sam bój, walcząc jednomyślnie, walcząc. To znaczy, że to nie będą rzeczy się działy przy okazji. Tylko ten, kto podejmie bój i zwycięży, zwycięzca, zwycięzcy pozwolę zasiąść. To znaczy, że trzeba walczyć. Ten dobry żołnierz, on się nie daje wplątać w sprawy doczesnego życia. Na różnym polu. Czasami to jest, wiecie, otwarta przestrzeń, czasami to są różne fortyfikacje, różne zabudowania, różne. Czasami to są nasze pożądliwości, a czasami to jest zwykły podstęp diabelski, że gdzieś na moją pychę jest ucisk. I czy się nadymam, czy się uniżę. Nie chcę dać się wplątać w sprawy doczesnego życia, bo chcę się podobać temu, który powołuje. Komu my się chcemy tak naprawdę podobać? Wiecie, to mnie przeraża najbardziej. Nie wiem, komu my się chcemy podobać. Ale tam, zobaczcie, kiedy oni w Duchu Świętym, ja widzę bliskość. Jeżeli oni byli blisko Boga, no nie ustąpimy. Nawet na krok nie ustąpimy. Zbyt łatwo dzisiaj ustępujemy. Drodzy, zbyt łatwo się poddajemy. Zbyt łatwo czas jest marnowany, ograbiani jesteśmy. Jakby nie było wroga, to trochę tak żyjemy. Jakby to nie było tego, który się, wiecie, prześciga w wymyślaniu, aby tylko nas zająć czymś. Żeby tylko człowiek nie miał czasu na modlitwę i na Słowo Boże. Bo jeżeli to mu się uda zrobić, jesteśmy pokonani. Wiecie, naprawdę już wtedy nic nie ma szans żadnej. Dlatego tak ważne jest, drodzy, czy my jesteśmy naprawdę nieustępliwi, czy walczymy o czas zgromadzenia, czy walczymy o czas, kiedy Kościół się zgromadza, kiedy lud Boży się zgromadza, jakie mi myśli towarzyszą, czy ja czuję zobowiązanie, to związanie właśnie, że ja jestem tam, gdzie jest Kościół. Ja jestem tam, gdzie jest modlitwa. Jestem tam, gdzie jest zwiastowane słowo. Tam jest moje miejsce. Jestem spojony, związany. Nie mogę być nigdzie indziej. Niech Bóg nam w tym pomoże, drodzy, żeby tak się stało. Żeby to spojenie i to związanie naprawdę, żebyśmy my przyłożyli do tego serce. My. Nikt za nas tego nie zrobi. Nie ma, drodzy, wiecie, delegowania zadań w Kościele. W firmie możemy sobie, będąc szefami, delegować zadania. Tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie. Każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność na siebie. I dalej okazać się wiernym. I okazać się w tym wiernym. Takie myśli też mi przychodziło, kiedy właśnie słuchałem, jak Przemek mówił o tym wykonywaniu słowa, nie, że nie być tylko słuchaczem. Jakub tą sprawę bardzo prosto rozstrzyga. I wiecie, nawet nie dzieliłbym tego na nas, którzy chodzimy do zboru, czytamy Boże Słowo i jesteśmy tylko słuchaczami. Nas, którzy czytamy Boże Słowo i chodzimy do zboru, jesteśmy wykonawcami. Ale podzieliłbym na tych, którzy wykonują, i na wszystkich innych. Jakub mówi bardzo prostą tam zasadę, zobaczcie, z czego wynika problem, że człowiek nie może być wykonawcą Bożego Słowa. I on tam dwie takie kategorie pokazuje, że jeden jest słuchaczem, a drugi wykonawcą. I się okazuje, że ten, który patrzy na siebie, on jest słuchaczem. Ale ten, który wejrzał w doskonały zakon wolności, a kim jest? Kto jest tym doskonałym zakonem wolności? Sam Chrystus. I dlatego list do Hebrajczyków mówi, patrząc na Jezusa. Jak my nie widzimy Jezusa, jak możemy być wykonawcami słowa? To jest niemożliwe. Cały upadek, zobaczcie, szatana i człowieka był konsekwencją tylko tego, że raz szatan spojrzał na siebie, stojąc przed obliczem Boga, na swoją świetność. U człowieka dokładnie było tak samo. Już potem nie mógł się wydostać z tego, żeby patrzeć na tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ale kiedy patrzymy na Niego, widzimy Jego, zwyciężamy. Dlatego tak ważne jest patrzeć na Chrystusa. Innymi rzecz słowy biorąc, dzisiaj Bóg, nasze zbawienie, uzależni od tego, czy my patrzymy na Niego. Jak nie patrzymy, nie widzimy Go, niestety, ale jesteśmy pokonani. Grzech będzie mocniejszy od nas. Patrzeć na Pana, patrzeć na Chrystusa. To jest dla nas, drodzy, zwycięstwo, które musi się dokonać w nas, patrząc na Niego, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Wtedy zwyciężamy. Całe niebo, drodzy, tak jest skonstruowane, że nikt nie może być tam odwrócony do Boga plecami. Wszyscy patrzą na Niego. Wszyscy patrzą na Niego. I dlatego tam jest taki ład. Tam się wykonuje wola Boża. I kiedy na ziemi to się zaczyna dziać, kiedy my patrzymy na Niego, nie na siebie, widzicie, nawet problem miał sam Job w doświadczeniu. Będąc w tym ucisku, drodzy, on widział swój ucisk, ale kiedy wejrzał na Pana, całe doświadczenie jakby się skończyło. Widząc Jego, jesteśmy w stanie przechodzić wszystko. Ale trzeba patrzeć na Niego. Patrząc na Jezusa. Niech Bóg nam pomoże, drodzy, naprawdę tej siły duchowej nabrać, tej mocy duchowej, takiej nieustępliwości. Jak Jakub, nie puszczę, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Tego nam potrzeba w życiu, naprawdę, żeby Pan wykształtował nas w tym. Ale wiecie, nie możemy gardzić dniem małych początków, jak Słowo Boże mówi. Od małych rzeczy, od małych kroków. Nie od razu może będziemy, wiecie, całymi nocami się modlić. Nie od razu może będziemy spędzać godziny przy Bożym Słowie. Ale kroki, małe kroki. Systematyczność, nieustępliwość. Nie udało mi się raz, dalej będę walczył o ten czas spędzony z Bogiem. I będzie Bóg błogosławił. Tak jak to, wiecie, w tych światowych drogach jest jak najmniej i jak najwięcej. Nie? Najmniej, jak najwięcej. I w tych wszystkich sposobach wielkich korporacji, drodzy, naprawdę wygrywają ci, tam są najwyżej, którzy oszukują innych i mówią, że można bez niczego zrobić coś dużego. I to jest jedno wielkie oszustwo. U Boga jest zupełnie inaczej. Wytrwałość, pracowitość, wierność, to są takie cechy, które On błogosławi, które Jemu się podobają. Małe rzeczy, jeżeli my jesteśmy wierni w małych, wiecie, tak ostatnio też do mnie to przemawiało, wierni w małych do końca, nie na początku tylko. Wierni w małych do końca. Człowiek sobie wyobraża, teraz będę wierny w małym, to będę miał duże, będę wierny w dużym. Bądź wierny w małym. Do końca. Te małe rzeczy niech nam naprawdę dla nas będą wartościowe. Wtedy Bóg będzie nas błogosławił. A On chce nas błogosławić, drodzy. On chce nas błogosławić. Myśląc o tym Jezusie, o patrzeniu na Nim, wracam, drodzy, do tego, nad czym zacząłem się zastanawiać jakiś czas temu, jak ludzie kreowali Boga. Bo jest taka, wiecie, kreacja Boga według człowieka. I kiedy patrzymy na te różne sposoby, jakimi człowiek chciał wyrazić Boga, one zawsze musiały być niezwykłe. Musiały czymś zadziwić. Najlepiej to w ogóle, żeby powaliło człowieka. Nie wiem co, budowle na przykład, prawda? Te świątynie, które są budowane, one musiały człowieka otumanić. On od razu musiał się bać, drżeć, cokolwiek tam jeszcze. Ale to wynikało z wyobrażenia człowieka, jaki może być Bóg, jaki on niezwykły. On musi być przekraczający. Przekraczający, co najmniej przekraczający nas samych. I tak myślę sobie, że Izraelici dokładnie takiego Mesjasza się spodziewali. Niezwykłego na pewno, w niezwykły sposób musiał się pojawić. Co najmniej jak Eliasz został zabrany, tak musiał ten przyjść pewnie. Może z większym jakimś wybuchem. I sam w sobie musiał mieć coś takiego, co miałoby ludzi powalić. I całym zaskoczeniem, i oby dla nas dzisiaj to nie było, jest to, że Bóg zupełnie coś innego wybrał. O czym my czytamy w liście do Koryntian. Wybrał coś, co w oczach ludzkich jest słabe. Nawet jest napisane, że głupie. Wiecie, że to wszystko, co wybrał Bóg, to jest Jego charakter, Jego natura. I niestety w oczach ludzkich jest to głupie i słabe. A dla nas powinno być niezwykłe. Dla nas Boży charakter, Boża natura winna okazać się niezwykła. I bardzo często, drodzy, kiedy sięgam właśnie do tego fragmentu Słowa Bożego, ono mnie strasznie weryfikuje, bardzo mocno mnie weryfikuje. Szukając tego wszystkiego, co u świata jest głupie, słabe, zupełnie niegodne zainteresowania, to w tym Bóg ma upodobanie. I do listu do Koryntian właśnie chciałem, żebyśmy ten fragment przeczytali z pierwszego rozdziału. Osiemnasty wiersz. Drodzy, tu jest, zaczyna się ten fragment. Ja mogę powiedzieć w ciemno, że wy tutaj setki razy musieliście słyszeć o tym. Znając brata Waldka, to było niemożliwe, żeby tak nie było. Mowa o krzyżu. Ona przynosi Boży charakter do człowieka. W życiu człowieka krzyż sprawia Bożą naturę. I tylko dlatego, że nie jest to dla nas coś niezwykłego, my jeszcze czasami może gdzieś dryfujemy w tym życiu chrześcijańskim, mamy jakieś inne priorytety, jakiś może inny Bóg nam się wyobraża. Nie ten Bóg, który niezwykły jest z powodu swojej natury i swojego charakteru, ale Bóg, który rywalizuje w kategoriach ludzkich i tam niezwykłość ma się Jego okazać. Ale takiego Boga nie ma. Co mówili ci wszyscy? Ten Jezus? Ten z Nazaretu, przecież Marię, Józefa, my znamy ich. Czy to jest coś nieco, co tam, to mogło coś nadzwyczajnego, niezwykłego? W takich zwykłych okolicznościach? Zwykły człowiek? Nic spektakularnego? Widzicie, jak Bóg nas łapie, jak nas chwyta w naszą mądrość ludzką? Bo cierpliwość dla nas nie jest niczym niezwykłym. Ustąpienie jest niczym niezwykłym. Cichość, łagodność. A to są niezwykłe tajemnice. Niezwykłe głębokości Boga objawione w Chrystusie Jezusie. Drodzy, jeżeli my w tym się nie uczepimy tego i nie uchwycimy się, że to jest dla mnie cel, który chcę osiągnąć, drodzy, my się rozmijamy cały czas z prawdą. Stąd kłótnie w domach, stąd nieporozumienia, stąd spory, właśnie, napięcia, nadymanie się, starcia, ciągłe starcia, walki. Jeden zajmuje jedną pozycję, drugi drugą i zaczynają się uzbrajać. A co z Bożą naturą? Co z niezwykłą Bożą naturą? Mądrością Boga zstępującą z góry. Ustępliwa jest ta mądrość cudowna. Ona daje człowiekowi wykonanie, żeby ustąpić. Tylko po to, żeby nie było sporu. Jakie to jest zwykłe dla ludzi? Osiągnąć swoje to jest niezwykłe. To jest dopiero. Pokazać, jak się umie manipulować, jak się umie zwodzić ludzi. Jak się zawsze wygrywa. To jest niezwykłe. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg. Wiecie, mnie ta natura Boża, ona mnie zachęca. Ona mnie pociąga. Być takim właśnie, jakim się Chrystus okazał tutaj, będąc człowiekiem. Nie takim, jakim my jesteśmy, cali utaplani w grzechu, ale takim, jakim stworzył nas Bóg. Zrodził do chwały. On takim człowiekiem się z postawy okazał. Ale czytajmy to, ten list do Koryntian właśnie. Pierwszy list do Koryntian z pierwszego rozdziału. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Drodzy, te słowa powinny nas całkowicie przerazić. Przerazić. Jeżeli my tego, co zwykłe, nie szukamy, to sami chwytamy się w naszą głupotę. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Głupie. Przebaczenie, zmiłowanie, współczucie. Co to jest w ogóle? Czy to jest mowa warta słuchania? A jeśli jest w Chrystusie, tam jest tak cudownie napisane, jeśli w Nim coś jest, zmiłowanie, współczucie, bo w Nim to jest. I żeby to osiągnąć, żeby takim się stać. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenia, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych, według ciała niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Zobaczcie, tu jest napisane, że nawet niczym. Już nie, że słaby, już nie, że niczym. Dla ludzi Boża cierpliwość, Boża natura jest niczym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi w Panu się chlubił, w Panu. W Chrystusie Jezusie, w tym cudownym obrazie naszym, do którego zostaliśmy powołani. I dlatego, drodzy, jest o co walczyć. Jest o co walczyć. My widzimy, jak te uzbrojone fortyfikacje często w nas zaczynają budować, zaczynają kotłować i nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Jak mocny jest to przeciwnik. Jak nieustępliwy. Jest napisane niepoddający się. Nie dojdziemy, wiecie, nie podpiszemy paktu. Ugody. Bo raptem nasze ciało, wiecie, zrezygnowało i powie, dobrze, tutaj troszkę ustąpię, dogadamy się jakoś. Jest napisane, że ono nie ustępuje. Dlatego zakon w tym okazał się słaby, ponieważ ciało było nieustępliwe i nie poddawało się. Nie poddaje się. Więc jedynym rozwiązaniem jest śmierć. Zresztą w drodze jechaliśmy, też rozważyliśmy. To jest, drodzy, precedens, że my nie do końca rozumiemy łaskę Bożą, bo nam się łaska kojarzy z życiem. A Słowo Boże mówi o łasce jako o przywileju śmierci. Jak czytamy list do Hebrajczyków, tam jest napisane, że z łaski Bożej zakosztował śmierci. I teraz dzisiaj my możemy nosić tą śmierć na ciele naszym, będąc zwiastunami, drodzy, aby i życie Jego się ujawniło na śmiertelnym ciele naszym. Ale śmierć jest tym przywilejem, do którego my jesteśmy powołani. Krzyżowanie starego człowieka. To jest to, co codziennie, drodzy, i to nie jest tak właśnie, kiedyś może od święta, a dzisiaj mamy przywilej codziennie. 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 Nabierać siły, aby to ciało ujarzmione i umartwione nie podnosiło się. I dlatego mówię, drodzy, to jest taki plac budowy. Różne sytuacje. Różne okoliczności, różni ludzie, różne podstępy diabelskie. A my mamy być czujni w tym boju, nie dać się wplątać, drodzy, nie dać się, wiecie, ta strzała, ten pocisk wycelowany w nasze ja. Tak mi powiedział. I zaczyna człowiek krążyć wokół takiej myśli. I koniec, jest pokonany. Jeżeli tego nie odrzuci od razu, nie rozpozna jako wroga, jest pokonany, zaczyna to rosnąć. Aż wybucha. Wybucha. Ale Słowo Boże, drodzy, nas zachęca, że mamy być takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Takiego usposobienia względem siebie. Widzicie, to nie jest sposób na religijność. Pójść, pomodlić się, coś zrobić, ceremonię jakąś odprawić. Bóg postawił inny warunek. Wobec siebie nawzajem mamy być takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A to już jest zupełnie inne pole bitewne. Zupełnie inne pole. Ten fragment właśnie z listu do Filipian z drugiego rozdziału. Naprawdę bardzo cenny, drodzy. Bardzo cenny. Bardzo cenny. Jest w Chrystusie zachęta. I ja nie mam tu wątpliwości żadnych, drodzy. Mam pewność zupełną, że ta zachęta jest do tego, żebyśmy chcieli być taki, jaki On jest. Do poznawania głębokości natury Bożej. Jak wymiary są cudowne, wiecie? Kiedy Paweł mówi, że zgina kolana, to nie po to, żeby dowiedzieć się, gdzie jest koniec tych wymiarów, ale żeby zobaczyć, jak bardzo głębokie one są. Jak bardzo głęboki jest sam Chrystus. Jak Jego cierpliwość, jak Jego usposobienie jest głębokie. I on mówi, zginam po to kolana. Nie ma końca. Bóg jest wieczny. I to, co jest w Nim, nie ma końca. I drugi rozdział listu do Filipian. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Drodzy, może czasami trzeba jak gdyby uporządkować nasze priorytety, nasze dążenia. I trzeba czasami może wrócić do tego, co jest pierwsze, co było na początku. I może to, co właśnie słabe nam się wydawało do tej pory. Może nie zwracaliśmy na to uwagę, na cierpliwość nie zwracaliśmy uwagę. Może nie zwracaliśmy uwagę na tą łagodność Bożą. Jak się łagodnie on z nami obchodzi. Dzisiaj ludzie robią, co chcą i dalej chodzą. I o czym to świadczy? O Bożej cierpliwości. Bóg czeka. Cały czas czeka na człowieka. Może nie zwracaliśmy na to, co właśnie cudowne jest napisane u Jakuba, o tej mądrości Bożej, wstępującej z góry. 3 rozdział od 13 wiersza. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? To jest ta mądrość Boża objawiona. Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością. Łagodnością i mądrością. Tam już nie ma zaciętego języka, wiecie, tego uszczypliwego. Nie ma jakichś kantów. Jest tak, wiecie, miękkość jest. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, wręcz demoniczna. Demoniczna. O, żeby ludzie tak chcieli na siebie patrzeć. Tak siebie oceniać. Nie tam, że wiecie, wymknęło mi się gorszy dzień. Tylko tak, jak jest tu napisane. Demoniczna. Złość, zazdrość, kłótliwość, spór. To jest z samego piekła, z samego dna piekła. I człowiek tym tłoczony, prowadzony, on dokładnie w to miejsce zmierza. Jak się nie upamięta. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Tak może dzisiaj uwagę na tą ustępliwość zwracam, bo to jest bardzo ważne, potrzebne dla nas ta duchowa moc, siła do budowania Kościoła. Ustępliwość. Ustępować sobie nawzajem, drodzy, to jest wielki przywilej w Chrystusie. Niech Pan nas w tym ubłogosławi, Pan jest napisane, ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I drodzy, ta cierpliwość to jest duchowe z samego nieba błogosławieństwo. Ta ustępliwość to jest to duchowe błogosławieństwo niebios. A nie tak, jak ludzie sobie wyobrażają. Lepsza praca, nie wiem, komforty, coś jeszcze więcej by chcieli i Bóg ma w tym tam uczestniczyć, wiecie, w tych planach ludzkich. Boży plan jest na przemianę, na to, żebyśmy się stali takim obrazem, jak sam Chrystus. Nie trochę gorszym. To jest jeszcze coś cudownego, drodzy. Nie dał nam drugiej kategorii. Ale tak jak Syn dzisiaj mamy, my możemy być taki, jak On jest. To jest niesamowite. Jakże, drodzy, zlekceważyć to? Jakże pominąć to? Takie skarby cudowne Bóg nam dał. Dlatego walczmy, drodzy, o to duchowe błogosławieństwo. O to właśnie, co jest naszym pokojem. Walczmy z zazdrością, walczmy z kłótliwością, z niepokojem, ze złym czynem, z obmowami, z tym kwasem, który bardzo często zalega w sercach, gdzieś tam głęboko. To szemranie okrutne, to jest jak zgnilizna, wiecie, to jest taki smród na kilometry. Niech Bóg da nam ten cudowny czas właśnie upodobniania się do Niego, żebyśmy ten czas pielgrzymki, chodzenia po tej ziemi, drodzy, tak wykorzystali. I niech ta miła woń, cudowna woń śmierci, drodzy, nie ma życia bez śmierci. Cała dzisiaj Ewangelia sukcesu, ona mówi o tym, co jest końcem, pomijając śmierć, pomijając krzyż i dlatego jest zwodniczą. Tam jest napisane, że tak jak jesteśmy wkorzenieni w podobieństwo Jego śmierci. Trzeba coraz głębiej się zanurzać. To nie jest, drodzy, tak wiecie, na wierzchu. Musnąć śmierć. coraz głębiej zanurzać się w śmierć, bo tam jest napisane, że tym sposobem my wtedy dostąpimy zmartwychwstania. Będąc skorzenieni w Jego śmierć, dostąpimy zmartwychwstania. To jest przywilej łaski. I Słowo Boże mówi, żebyśmy nie przyjmowali jej na daremno. Obracając, tam jest napisane, że obracają łaskę i w nieprawość obracają łaskę. Zamiast ku wstrzemięźliwości to łaskę przyjąć od Boga i krzyżować swoje ciało, to obracają w nieprawość, w namiętności, w pożądliwości. To wszystko właśnie, o czym tutaj dzisiaj czytaliśmy, że jest w starej naturze człowieka. Niech Pan Bóg nas, drodzy, błogosławi tym duchowym błogosławieństwem. Nie lekceważmy Go, ceńmy to, co małe. Dla ludzi, a dla nas ma być kosztowne. Kosztowne jest napisane. Kosztowne. Amen.